Hosanna, Hosanna.
Duchu skruszeni,
Boga spragnieni,
Boga spragnieni.
Oni usłyszą Jego zaproszenie. Otwórzcie bramy, oto idzie Król chwały, w górę niech płynie pieśń. Radujmy się, On z grzechu nas wyzwoli. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Pan nas prowadzi,
złego moc gładzi,
złego moc gładzi.
Gdy Bóg jest z nami,
gdy Bóg jest z nami.
W duchu zwyciężamy, otwórzcie bramy, oto idzie Król chwały, w górę niech płynie pieśń. Radujmy się, On z grzechu nas wyzwolił. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Jego majestat wszyscy uznają przed Bożym tronem
Panu cześć oddają. Otwórzcie bramy, oto idzie Król chwały, w górę niech płynie pieśń. Radujmy się, On z grzechu nas wyzwoli. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna.
Witamy wszystkich w imieniu zespołu na dzisiejszym pierwszym spotkaniu ewangelizacyjnym, które przeżywamy w naszej parafii. I bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wszyscy razem być i możemy wszyscy razem uwielbiać naszego wielkiego Boga w śpiewie. I kolejną pieśń, którą zaśpiewamy, będzie Każdy wschód słońca. Co prawda za oknami już bardziej by można było się rozglądać za księżycem, ale myślę, że to nie zmienia faktu, że czy to każdy wschód słońca, czy też każde pojawienie się księżyca na niebie może nam przypominać o tym, że Pan Bóg przyjdzie i każdy właśnie poranek, a także każdy wieczór może nam przypominać o tym, że On kiedyś przyjdzie i zabierze nas do siebie. I to też jest właśnie pieśń o potrzebie gotowości, a to się bardzo mocno wiąże z tematyką Adwentu, w którym jesteśmy. Więc teraz zachęcamy do dołączenia się do nas. Każdy wschód słońca.
Wszystko liczymy, Ciebie mamy za darmo. Dajesz nam siebie w całości i jesteś taki rozrzutny. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Mało, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam siebie. Zostałeś z nami w tym chlebie, który bierzemy do ręki. Każdy zawsze słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka, bo każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Dałeś nam siebie za darmo, Twoja wolność umiewa. Naucz nas liczyć i nasze, niech człowiek już nie umiera. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka, bo każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Pełnią życia, daj nam Twojego chleba. Daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech ożywia i wspiera. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka, bo każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie, jak przyszedłeś już kiedyś. A co dzień nowy słońca, niech Ciebie nam zapowiada. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka, bo każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka.
Zostaliśmy przywitani przez zespół. Ja chciałbym Was również bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszym naszym wieczornym spotkaniu ewangelizacyjnym i chciałbym przeczytać słowo, które jest na dzień dzisiejszy, czyli 11 grudnia. Prorok Izajasz tak mówi: radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie. I z Księgi Objawienia: anioł zaniósł mnie w duchu za wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Panie i Boże, korzymy się u Twoich stóp i prosimy o Twoje wyciszenie. Panie, spraw, aby ta wieczorna chwila mogła rzeczywiście dla każdego z nas być takim spotkaniem z Tobą, z Twoim Słowem. Ty, Panie, nas konfrontuj. Ty do nas przemawiaj. Ty daj nam też dobry czas. A prosimy Cię o to. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Zanim oddam głos zespołowi, aby nas poprowadził w dalszych pieśniach, chciałbym także serdecznie przywitać między nami księdza Grzegorza Giemzę, który będzie zwiastował nam Boże Słowo dzisiaj, jutro i w niedzielę. Także dzisiaj usłyszymy świadectwo, a więc to, co Bóg czyni, czynił, czyni i wierzymy, będzie czynił w życiu naszego brata. A przede wszystkim chcemy, aby rzeczywiście ten czas i ten wieczór mógł nam wszystkim posłużyć, abyśmy i w tych pieśniach, i w słowie, i w świadectwie mogli oddać Bogu uwielbienie. Także wszystkim życzę obfitego Bożego błogosławieństwa, a zespół poproszę już o dalsze prowadzenie nas w śpiewie.
Kolejna pieśń to nasze świadectwo, nasze wyznanie. Tak, ja znam Jezusa. I zachęcam wszystkich do tego, aby razem z nami właśnie teraz zaśpiewać o tym, że znamy Jezusa, że wierzymy, że za nas umarł, wierzymy, że zmartwychwstał i że żyje. Tak, ja znam Jezusa.
Wiem, jedynym Synem Boga jest. Wiem, że za mnie zmarł i zmartwychwstał. Wiem, że posłał nam swego Ducha. I wiem, że też On tutaj jest. By uwolnić mnie i własne swe chce nas słuchać i przebaczać nam grzech. Tak, ja znam Cię, Panie, wiem, jedynym Synem Boga też. Wiem, że za mnie zmarł i żyjesz dziś. Wiem, pozwałeś nam swego Ducha. I wierzę też, że dziś jesteś tu, by uwolnić mnie i własne swej chcesz nas słuchać i przebaczać nam grzech. Jezusa, wiem, jedynym Synem Boga jest. Wiem, że za mnie zmarł i zmartwychwstał. Wiem, że posłał nam swego Ducha. I wierzę też, że On tutaj jest. By uwolnić mnie i własne swędze nas słucha. Przebaczać nam grzech. Tak, ja znam Cię, Panie, wiem, jedynym Synem Boga Tyś. Wiem, że za mnie zmarł i żyjesz dziś. Wiem, posłałeś nam swego Ducha. I wierzę też, że dziś jesteś tu, by uwolnić mnie i własne swe chcesz nas słuchać i przebaczać nam
każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest.
Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Co dzień rano będę chwalić i wieczorem wielbić Cię. Każdy dzień przy Tobie, Panie, lepszy niż poprzedni jest. To przywilej znać Ciebie, oddać siebie, kochać jak Ty kochasz mnie. Co za zaszczyt Cię wielbić, szczerze wielbić, sercem wolnym z woli Twej. Już od wschodu słońca chcę, aż po zachód wielbić Cię. Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Co dzień rano będę chwalić i wieczorem wielbić Cię. Każdy dzień przy Tobie, Panie, lepszy niż poprzedni jest. Jak cudownie jest żyć tak, prosto żyć tak, pokonując wszystko z Nim. On pomaga mi unieść, lekko unieść wszystko to, co niesie dzień. Już od wschodu słońca chcę, aż po zachód wielbić Cię. Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Co dzień rano będę chwalić i wieczorem wielbić Cię. Każdy dzień przy Tobie, Panie, lepszy niż poprzedni jest.
Każdy dzień przy Tobie.
Każdy dzień przy Tobie.
Każdy dzień lepszy niż poprzedni jest.
Każdy dzień lepszy niż poprzedni jest.
Każdy dzień przy Tobie.
Każdy dzień przy Tobie.
Każdy dzień lepszy niż poprzedni jest.
Każdy dzień lepszy niż poprzedni jest.
Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Każdy dzień przy Tobie lepszy niż poprzedni jest. Co dzień rano będę chwalić i wieczorem wielbić Cię. Każdy dzień przy Tobie, Panie, lepszy niż poprzedni jest.
Każdy dzień przy Tobie. Wspaniałe wyznanie. Pytanie tylko, czy rzeczywiście tak było w życiu każdego z nas. Czy nie było takich momentów, takich chwil, kiedy szliśmy także swoimi drogami. Usłyszymy teraz świadectwo osoby, którą doskonale znacie. Mieszka w Jaworniku, ale więcej to myślę sama sobie powie. Ja muszę tylko jedno powiedzieć, ja już pana Jurka znam no dosyć długo. Pierwszy raz go poznałem, kiedy prowadził sklep komputerowy jeszcze w Wiśle. Także to już było dosyć dawno. A właśnie, może właśnie zrobimy tak, bo panu Jurkowi będzie tutaj, może nie. Właśnie mówi tutaj. To już tam poprosimy operatora, żeby sprawił, żeby też było nas oboje słychać. Także pamiętam to nasze pierwsze spotkanie. Wtedy jeszcze byłem całkiem zielony, jeżeli chodzi o sprawy komputerowe. Zawitałem do sklepu u Chlebka, to chyba było, nie panie Jurku?
U Chmiela.
Właśnie tam pan Jurek stał za ladą i żeśmy tam takie pierwsze też wymieniali no, formy grzesznościowe. Zaczęliśmy troszeczkę o komputerach mówić i to było takie nasze pierwsze spotkanie. Potem następne już były, kiedy tak można powiedzieć, no, zawitałem do Jawornika, najpierw prowadząc dom gościnny, kiedy pracę tutaj też podjęła żona pana Jurka, pani Wandzia. Też żeśmy się często spotykali, a też dlatego, że no, w domu często u was spotkaliśmy księdza Manfreda Gringiela. Wiem, że pan Jurek ma wiele wspomnień z księdzem Manfredem. Nie? Nawet teraz to było wczoraj, żeśmy to rozmawiali?
Wczoraj
nawet żeśmy wspominali pewne wydarzenie. Nie wiem, czy mogę zapytać właśnie, o którym pan Jurek mówił, że było wam bardzo smutno.
No to powiem później troszkę.
A to później, także to, czyli jest to przewidziane. Tak.
Po kolei może zacznę, przywitam się z wszystkimi. I na wstępie chciałem się trochę usprawiedliwić, bo tu miał być ktoś młody na moim miejscu. No ja się jeszcze nie czuję takim starym, ale Piotrusiu, przepraszam cię, że musiałeś mi ustąpić miejsca, ale to z racji wieku.
Tak, i może jeszcze ja muszę powiedzieć, że za jedno podziwiam pana Jurka. Za uśmiech, który mu zawsze towarzyszy, za taką pogodę ducha, i za to wszystko, co no, jak się spotykamy, kiedy potrafi, jak to mówi, być takim też no, duszą towarzystwa. Skąd to się bierze? A wiemy, że nie jest łatwo.
No nie jest łatwo, ale może księże zacznę od wspomnień dzieciństwa, młodzieży, takiej jak tutaj przed sobą mamy. Ja może odpowiem, jak spotkałem się pierwsze z tymi sprawami bożymi, jak ja to odbierałem. No więc urodziłem się tutaj w Wiśle, wychowałem się tutaj za pagórkiem. Chyba wszyscy mnie znają. Który mnie nie zna, kto mnie nie zna, to mnie pozna w tej chwili. No i pierwsze moje wspomnienia z dzieciństwa to są droga do kościoła, a szczególnie na jucznię z ojcem. No drogę świetnie pamiętam, natomiast co się działo w kościele, to już mniej. Ponieważ z góry było zapowiedziane, że jak się wejdzie do kościoła, to żadne oglądanie się, tam rozmowy, kręcenie się, trzeba było siedzieć grzecznie w ławce i czekać, aż będzie amen. I to też było jedno z piękniejszych rzeczy, które się usłyszało, bo to już było za długo dla mnie i raczej się nie skupiałem na tym, co ksiądz mówi, tylko czekałem na te ostatnie słowo. To była radość. No, później nastąpiły lata młodości, młodzieńcze. Tam już zacząłem się spotykać. W zasadzie pierwszy raz słyszałem o jakimś tam nawróceniu w sprawach bożych takich. Na ślubie mojej cioci, która wychodziła za mąż za wujka, który był w kościele zielonoświątkowym. No, muszę wam powiedzieć, że był to szok, bo jak oni się zaczęli modlić, to ja nie wiedziałem, czy oni się modlą, czy się kłócą, czy o co to tam chodzi wszystko, bo taki jeden jęk, taki dźwięk jakiś, jeden się modlił, a reszta jęczało. No, to takie trochę mi było dziwne, no ale myślę sobie, no świątkorze, no. przepraszam ich teraz za to. Teraz rozumiem, co to znaczy, ale w ten czas nie. Zresztą wszyscy się śmiali z tego. Pomazani, a lepsi, takie były jakieś powiedzenia, no to się przyjmowało bardzo szybko. No i, a w domu rodzinnym, no to mama pilnowała, żeby tam pożykołeś, pożykołeś, no to jak się pożykało, to pożykołeś, a jak nie, no to pożyku, jak się nie zaśnie. I to w zasadzie na tym się cała sprawa kończyła. No później małżeństwo pierwsze właśnie, ksiądz wspomniał z księdzem Grigielem, to jeszcze było prędzej, to moi koledzy, którzy może są w tej chwili tutaj, koleżanki, mogą poświadczyć, że byliśmy pierwszym rocznikiem, który poszedł do ósmej klasy i trochę byliśmy zbulwersowani, że po konfirmacji nam każą jeszcze na jakąś religię chodzić. No i nie trzeba było dużo, domówiliśmy się, że nie pójdziemy, że pójdziemy sobie gdzieś tam, się schowiemy księdzu i nie będziemy na tej religii. No więc dużo nie trzeba było, bo to jak jeden mąż, jednogłośnie głosowanie. No i oczywiście poszliśmy w stronę szkoły i obserwowaliśmy, co też ten ksiądz zrobi, jak nas nie będzie. No a na pewno sobie pójdzie na autobus z powrotem. To był ksiądz Gringiel. To był młody ksiądz, który krótko tutaj pracował w Wiśle. Jeszcze nie umiał nawet po naszemu rządzić, tylko tak jakoś dziwnie się wyrażał. Nas to też bawiło. No i poszliśmy w stronę szkoły i obserwowaliśmy go tak zwane za węgła, co będzie. No ksiądz wszedł, wyszedł, porozglądał się i o zgrozo zaczął się zbliżać w stronę szkoły. No więc teraz trzeba było coś zrobić z sobą. No to do piwnicy w szkole. Było otwarte, po schodach się zeszło do piwnicy. No i tam gdzieś przez okno później się ucieknie. A tam niestety okna zakratowane wszędzie były. No i trzeba było być cicho. Byliśmy tam na dole. No i w ten czas naglądaliśmy tam z dołu, ale widzieliśmy nogi księdza tam u góry. No to nie pójdzie nikt, nie ma odważnych. No ale moja żona w ten czas, katoliczka zresztą, poszła i mówi, no przyjdźcie na lekcję, bo przecież nie możecie w tej piwnicy być, pani już chce rozpocząć lekcję, a wy tam siedzicie. No więc ja z jedną z koleżanek wziąłem się na odwagę, myślę sobie, no pójdziemy piersi, co będzie, to będzie. No i szliśmy, czekaliśmy na jakąś reprybendę, czy nawet ja tam myślałem, że nawet jakąś tak zwaną po wiślańsku bunzkę dostanę po plecach, no ale wychodzimy i tylko pamiętam ten obraz jak dzisiaj. Ksiądz stał smutny i patrzył nam głęboko w oczy i tak lekko pokiwał głową. No muszę wam powiedzieć, że z tej lekcji, która była, to już nic nie było, bo to było gorzej jakby naprawdę, jakby się dostało pasem czy czymkolwiek, to by była satysfakcja. A tutaj był smutek i nie szło tego po prostu, to był ciężar. Nie szło się skupić na niczym, bez przerwy ten wzrok smutny i bez słowa jakiejś wymówki ksiądz stał i wiedzieliśmy, że nie dość, że sami się wygłupiliśmy, to zrobiliśmy wielką, wielką przykrość księdzu. To było takie nasze spotkanie z księdzem Gringielem. Później ten ksiądz Gringiel się przewijał w moim życiu, w moim domu, jak dobry duch. I zawsze go mile wspominam, do dzisiaj zresztą. No, a później nastąpiły te lata młodzieńcze. Zakochałem się oczywiście w dziewczynie katolickiej, katoliczce, a myślałem, będą dzieci, to będę chodził do katolickiego kościoła. Mnie nie zależało na tym, żeby być akurat ewangelikiem. No i tak znowu Bóg pokierował, że to nie ja przestąpiłem na katolika, ale żona przestąpiła na ewangeliczkę. I tam właśnie widziałem, jak mój przyszły teść, no, na łożu śmierci po prostu przyjął Jezusa. I tu już zacząłem się nad tym zastanawiać, bo to już był drugi raz, kiedy, ale w końcu po przemyśleniach pomyślałem, a tak, no to ja już przed śmiercią, to tak, to dobrze później tak się oddać Jezusowi, to nie szkodzi, ale przecież życie przede mną, młody jestem, ja nie będę z głowy spuszczony, ani na zabawę, ani do gospody nie zejdę sen. To co to za życie by było? Takie były moje odczucia w ten czas. To wszystko opowiadam, kiedy było. No i później był ślub, oczywiście w młodym wieku bardzo, później praca i znowu taki epizod, który jeszcze w Dzięgielowie byłem zaproszony z żoną oczywiście na ewangelizację, ale nie tutaj na dole, jeszcze tam na górce było, w tym starym kościółku i było wezwanie do przodu i żona do mnie trąca i mówi, to chodź, idziemy. Ja mówię, no to ty idź, ale pójdziesz sama do domu, bo ja nie będę czekał, ani nie będę tutaj się wygłupiał tam wchodzić gdzieś do przodu, bo tam ktoś chce, jakiś tam bzdura. No i wracaliśmy w zasadzie w milczeniu tam z tego nabożeństwa, z tej ewangelizacji. Trochę smutno było, ale to szybko przeszło. Życie szło naprzód, wesoło, tak jak ksiądz mówi, dusza towarzystwa, kawały. No i tak się żyło. Babcia była, znaczy moja teściowa mieszka z nami. Jak tam były święta, czy jakieś okazjonalne sprawy, to babciu, pomódlcie się. No to babcia chętnie się modliła, bo ona się modliła i za nas, i za wszystkich. No ale ja to uważałem, że takie te nawracanie, to jest bzdura, to jest dla starych bab, kobiet tam takich, które już nie mają tam mężów może, nie chodzą, już tam w chałupie siedzą, to niech się nawracają. A nie młody, no co będzie sobie zawracał głowę tam, później chodzić i ani się nie uśmiechnąć do nikogo, ani, nie. No i, a niestety nastał okres, kiedy i żona wyjechała za granicę, i ja wyjeżdżałem na leczenia, bo od młodości jestem chory. No i zaczęło się takie życie, w zasadzie na pozór. Dla ludzi było to, że jesteśmy małżeństwem, że jesteśmy, nawet chodzimy do kościoła, ale w zasadzie nie mieliśmy o czym rozmawiać. Tak zaczęliśmy sobie żyć, każdy swoim życiem. Babcia się opiekowała domem i dziećmi, a my po prostu, bo muszę powiedzieć, że nie miałem problemu z alkoholizmem i dlatego nie chcę na ten temat mówić, bo ja mimo wszystko zawsze unikałem alkoholu. Raczej chyba mnie nikt pijanego nie widział, ktoś żeby tam powiedział, że idzie tam pijany, to chyba nie. Choć się zdarzały tam incydenty, ale to sporadyczne, ja to odchorowywałem i zawsze sobie przyrzekałem, że już więcej nie wezmę. No i raczej tak się trzymałem, ale to nie o tym. Ale były inne sprawy, tak jak mówię, towarzystwo i kobiety inne i... No i zabawa, a tutaj się grało przykładnego ojca i męża, a po bokach się robiło co innego. No i tak i obciążenie coraz większe, nawet doszło do tego, że no nie chciało się nawet wracać do domu, bo tam było smutno, tam teściowa będzie się dopytywać, a po co tam się tłumaczyć. Ja wolałem gdzieś, był już samochód, to sobie gdzieś pojechać tam, do jednego kolegi, do koleżanki, a życie takie wolne i to podobało się. I doszło do tego, że zacząłem się zastanawiać, czy nie sprzedać w ogóle tego domu tutaj i albo się mi nie podobało już nic. I do góry trzeba było i bieda było wyjechać i zejść i same kłopoty sprzedać, chałupę uciec tu stąd i mieć święty spokój, ale to tak nie było. No a żona niestety to samo. Tak samo, bo myśmy w zasadzie jeden o drugim w ten czas nie wiedzieli za bardzo, bo nie interesowaliśmy się sobą jako małżeństwo. No i i przyszedł taki moment. Aha, jeszcze chcę wspomnieć, że zawsze mnie denerwował, bo do tego Dzięgielowa to byłem zapraszany, czy na jakieś ewangelickie. Zawsze mnie denerwowało jedno, że później fajne było to kazanie, czy głoszenie tego słowa, ale później kazali iść do przodu i takie jakieś tam tego. Mnie to zawsze zdenerwowało i najchętniej to bym się odwrócił i wyszedł tam stąd. No i Pan Bóg tak zadziałał, żebym nie musiał podchodzić do przodu, bo po prostu żona już później też zachorowała na tak zwaną depresję, zaczęła po szpitalach jeździć, badać się, nie za bardzo tam cokolwiek wykazywało, taki zupełnie taki bezsens życiowy zaczął u nas panować, nawet myśli takie, że a może lepiej siąść w samochód i gdzieś walnąć i mieć święty spokój i już się nie kłopocić, bo to już nie ma sensu dłużej. I niestety na większą odwagę miała moja żona, bo pewnej nocy ona nie spała, ja nie mogłem spać, udawaliśmy, że śpimy, ale nie spaliśmy i ona mówi mi, że musi mi coś powiedzieć. No i po prostu wyznała mi swoje grzechy. Ja w tym momencie chciałem się zdenerwować i powiedzieć, no to teraz jak mi powiedziałaś wszystko, to możesz się wynosić, no ale sam też miałem grzechy, które mnie przytłaczały bardzo. I no i też jej wyznałem te grzechy. Tak sobie między sobą wyznaliśmy i co dalej? No mówi, no to może byśmy się pomodlili. No, co mi zależy, pomodlę się. I posłuchajcie, w czasie tej modlitwy, tak jak byłem przytłoczony tymi grzechami, tym życiem, tym bezsensem już, zaczęło być coraz lżej, coraz lżej. Ja czułem, jak wszystko odchodzi. I na drugi dzień, jak zdrowy sen, na drugi dzień, jak staliśmy, to pierwsze się ubraliśmy, chwyciliśmy się za ręce i poszliśmy na spacer. Wokół domu pięknie było. Pięknie. Myśli o sprzedaniu domu, o jakiejś ucieczce poszły w jednym momencie. I od tego czasu wielbimy Boga. Dziękujemy Panu Jezusowi, że możemy codziennie przychodzić do Niego. I jedno zazdroszczę tym młodym ludziom, którzy tu siedzą, że oni już to zrobili i już nie będą musieć przechodzić takich katorg jako ja, moja żona i pewnie dużo z was, bo ta obawa jakaś, ja nie wiem skąd się to wzięło, że człowiek się bał tego oddania. Wiedziałem, że to trzeba zrobić, ale myślałem, że dużo, dużo stracę z życia, z wszystkiego, a jakoś po tym kroku, po oddaniu serca Jezusowi, dopiero widzę to piękno, nawet choroba mi nie przeszkadza. Więcej raczej tym ludziom, którzy mnie znają, a mnie raczej już nie. I bez obaw, bez jakichś na przyszłość kłopotów. Wiem, że to jest taka choroba, że mnie może jeszcze przygnieść bardzo, ale wiem, że dookoła są wspaniali ludzie, którzy mi pomogą, czy to sąsiedzi, czy znajomi, bo i w tej chwili w pracy moi koledzy nigdy nie powiedział nikt, że a, byś siedział w chałupie, a nie tam się kwancką kansi, tylko zawsze chętnie pomogą. I dlatego, kochani, myślę, że nie ma na co czekać, bo nie znamy ani chwili przed sobą. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, że pukał w moje serce, że zapraszał mnie, że chciał, żebym przyszedł, bo On nam daje wolną wolę. To nie jest, że On nam nakazuje, ty musisz, ty. Nie, On prosi, On błaga, wręcz chce, żebyśmy przyszli. I to wszystko z naszej strony, a o resztę to już nie nasze zmartwienie. Oddaję to codziennie w modlitwie i myślę, że jestem bardzo bogaty w tym momencie, czego i wam wszystkim życzę, kochani. Amen.
Dziękujemy serdecznie za takie przejmujące świadectwo i niech Pan Bóg błogosławi. To, co Pan Rektor już powiedział na koniec, nie znamy dnia ani godziny. My się o tym przekonujemy bez przerwy. Wczoraj moja chrzestna wybierała się na nabożeństwo adwentowe do kościoła. Już na nim nie była. W drodze zginęła. Nie znamy. Dlatego nie zaniedbujmy czasu, jaki mamy. Wykorzystujmy to, co Bóg nam daje. Poprosimy teraz znowu zespół o dalsze poprowadzenie nas w pieśniach.
Muszę czuwać.
Muszę czuwać,
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 czuwać
i czekać na Pana. Muszę czuwać,
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 czuwać
i czekać na Pana. Posłuszeństwie pragnę trwać, w swoim czasie On mi powie, co mam czynić, gdzie się udać, co powiedzieć. Muszę czuwać,
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 czuwać
i czekać na Pana. Muszę czuwać,
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 czuwać
i czekać na Pana. Posłuszeństwie pragnę trwać, w swoim czasie On mi powie, co mam czynić, gdzie się udać, co powiedzieć. W posłuszeństwie pragnę trwać, w swoim czasie On mi powie, co mam czynić, gdzie się udać, co powiedzieć.
Pieśń o tym, abyśmy stali w jedności, abyśmy stali razem dzień i noc, tworząc społeczność z naszym Bogiem, z naszym Panem i mamy być jednej myśli, mamy sobie okazywać miłość i mamy też doceniać to, czym Pan Bóg nas obdarza i właśnie w tym wszystkim, w tych wszystkich błogosławieństwach, które otrzymujemy od Pana Boga, mamy właśnie stać razem jako takie jedno ciało. Stójmy razem.
Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Bądźmy wszyscy jednej myśli. Wzór Chrystusa Pana wiernie naśladując, z łagodnością i pokorą. Jedni drugim pomagajmy żyć. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Miłość sobie okazujmy, by zakryła wielkie mnóstwo naszych grzechów, przebaczając bez przemrania. Dajmy innym
to, co Bóg nam dał. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Doceniajmy to, co mamy. Każda dobra rzecz niech cieszy nas prawdziwie. To, co trudne i bolesne, z dziękczynieniem usiłujmy mieć. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc. Stójmy razem, bo w jedności siła. Stójmy razem, dzień i noc.
Muszę wam powiedzieć, że jestem cały czas pod wrażeniem tego, co usłyszałem. I sobie tak, zadaj sobie takie pytanie, jak wyobrażamy sobie szczęście? Albo jak wyobrażamy sobie szczęście innych? Szczęście takiego kogoś, kogo znamy. Widujemy, domyślamy się różnych rzeczy, któremu zazdrościmy. Jak często to, co myślimy, jest mylące. A z drugiej strony, jakież to jest prawdziwe. Czy nieprawdziwe, bo takie jest, tylko po prostu takie jest życie. Tacy są ludzie. Czego oczekiwać od ludzi? Tego, że będą szczerzy? Że będą otwarci? Że będą mówić prawdę? Nie. Kto tak myśli, to się rozczaruje. Czemu chcemy żyć w takiej ułudzie? Czemu chcemy żyć w złudzeniu, że to wszystko jest takie piękne? Często miewam rozmowy z różnymi ludźmi. Zdradzę wam pewną tajemnicę. Jak się z kimś rozmawia, to on zawsze mówi, że wszystko jest piękne, że jest dobrze, że jest cudownie, że jest miło. I to znaczy, że coś ukrywa. Bo szczęście wcale nie jest takie proste. Ostatnio się nad tym zastanawiam, jak widzicie, jestem w kryzysie wieku średniego, w kryzysie początku wieku średniego, tak, o, dokładnie, to znaczy, że po prostu tak jakby całkiem naturalnie myślę o wielu aspektach mojego życia. Muszę po prostu przemyśleć, sobie poukładać na nowo. Wiele impulsów dostaję, żeby te życie przemyśleć. I zastanawiam się nad tym, jak często jestem nieszczery w stosunku do innych osób. Na przykład teraz. Chcę się podzielić z wami moimi przemyśleniami dotyczącymi jednego z fragmentów biblijnych. I sobie tak myślę, że jak zacznę mówić, to sobie pomyślicie, on taki jest. A to jest tylko złudzenie. Dlatego, że często nie mówię, jaki jestem, ale jakim chciałbym być. To są dwie różne rzeczy. Szkoda. Ale jest jedna rzecz, która mnie ucieszyła. Słuchajcie, wreszcie wiem, czemu te dzieci są tak zadowolone, jak wychodzą z nabożeństwa. Jest. Teraz już wiem. Ale mamy dzisiaj o szczęściu. Bo te dzieci też są szczęśliwe, jak wychodzą z nabożeństwa. Pomyślałem sobie, żeby dzisiaj porozmawiać o szczęściu. Dlaczego? Dlatego, że Adwent sprzyja myśleniu o szczęściu. Wystarczy, jak popatrzycie na przykład na reklamy. Nie wiem, czy patrzycie na reklamy telewizyjne. Tam możecie zobaczyć szczęśliwych ludzi. Jak łatwo można kogoś uszczęśliwić. Wystarczy tylko odpowiednie doładowanie do odpowiedniego telefonu kupić i człowiek już jest szczęśliwy. Wystarczy tylko odpowiedni preparat zakupić i człowiek już jest szczęśliwy. Więcej. Wystarczy odpowiednie witaminy dać i człowiek już jest szczęśliwy. Jakież to proste. Zacząłem szukać recepty na szczęście. Słuchajcie, znalazłem. Pozwólcie, że wam przeczytam. Recepta na szczęście według Ewangelisty Mateusza. Posłuchajcie. Ma 8 punktów ta recepta na szczęście. Po pierwsze, człowiek szczęśliwy, może tak, przeczytam to. Szczęśliwi, ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, smutni, albowiem oni pocieszeni będą. Szczęśliwi, łagodni, albowiem oni będą dziećmi, dziedzicami ziemi. Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, albowiem oni będą nakarmieni. Błogosławieni współczujący, albowiem oni odnajdą współczucie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni ujrzą Boga. Szczęśliwi, którzy tworzą ład, albowiem oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, jeśli z mojego powodu będą was lżyć i prześladować i głosić kłamliwie wszelkie zło. Cieszcie się i krzyczcie z radości, albowiem otrzymacie w niebie sowitą nagrodę. Przecież proroków, którzy byli przed wami, tak samo prześladowali. To jest inne tłumaczenie trochę 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, od wiersza 1 do wiersza 12, w zasadzie od wiersza 3 do wiersza 12. Jeżeli macie Biblię, spokojnie możecie otworzyć i popatrzeć ten tekst, bo to jest recepta na szczęście. Tylko w tej recepcie jest jeden problem. To nie jest taka recepta, jaką byśmy oczekiwali. Szczerze. Ja bym oczekiwał raczej, żeby powiedzieć, że szczęśliwi są ci, którzy rozpychają się łokciami. No bo przecież zdobędą to, co chcą. Szczęśliwi są ci, którzy się cieszą, bo smutku nie dostąpią. Szczęśliwi zapalczywi, no bo przecież oni będą mieli wszystko w swoich rękach. Szczęśliwi, którzy nie potrzebują żadnej sprawiedliwości, no bo też będą zawsze nasyceni. Szczęśliwi, którzy nie współczują, bo nie będą cierpieć. Szczęśliwi ci, którzy się niczym nie przejmują. Szczęśliwi, którzy nie potrzebują żadnego ładu i porządku, bo się dobrze będą czuli w tym świecie. No i wreszcie szczęśliwi ci, którzy prześladują innych, bo będą zawsze mieli rację. Na czym polega szczęście? Zastanawiałem się nad tymi błogosławieństwami, bo to jest 8 błogosławieństw. Się zastanawiałem tak naprawdę, co odebrali ci ludzie, którzy znajdowali się wtedy pod górą, z której przemawiał Jezus. Sytuacja jest taka, lud zgromadził się wokół Jezusa, no i oczekiwał słów. No to Jezus usiadł tak, zebrał lud i zaczął przemawiać. Tylko nie powiedział tego, czego ludzie oczekiwali. naprawdę, pomyślcie, czy naprawdę oczekujemy tego, że ktoś mówi, że jest szczęśliwy ten, który jest pokorny. W oryginalnym tłumaczeniu, w naszym tłumaczeniu to są ubodzy w duchu. Znaczy ja wiem, że to, że powinienem tutaj stać i powiedzieć, oczywiście szczęśliwi, którzy są pokorni, dokładnie brzmi to według naszego tłumaczenia, błogosławieni ubodzy w duchu, albo ich jest Królestwo Niebios. Ale się zastanawiam, czy naprawdę jestem przekonany o tym, że będąc pokornym jestem szczęśliwy. Bo bardzo trudno jest być pokornym. Lepiej być niepokornym. Czy naprawdę mnie to zachwyca, że Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy się smucą? Czy ja naprawdę uwielbiam się smucić? Lubicie się smucić? Lubicie, jak macie chandrę? Lubicie, jak wam jest źle? Ja nie lubię. Myślę, tak sobie wyobrażam, że ci, którzy słyszeli wtedy Jezusa, zadawali sobie pytanie, co On od nas chce? Gdzie tu jest szczęście? No, pomyślcie. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czujecie niesprawiedliwość na tym świecie? Nie. Czy czujecie niesprawiedliwość? Ja czuję. I nie jestem szczęśliwy z tego, że jest niesprawiedliwie. Więcej, strasznie się denerwuję. Jak widzicie, nawet mnie to, myśląc o tym, już mnie to tutaj denerwuje. Że jest niesprawiedliwość. Aha, bo my jesteśmy tak wychowywani, czy powiedzmy, przepraszam, młodsze pokolenie, zauważcie, już mówię młodsze pokolenie, prawda? Wszelki wypadek, żeby podkreślić ten mój wiek średni. Ale powiem, teraz mogę powiedzieć, ludzie z mojego pokolenia, bo ja jeszcze pamiętam te czasy. Myśmy byli wychowywani w ten sposób, że wszyscy muszą mieć to samo, tak samo. Na tym polegała sprawiedliwość. Sprawiedliwość w czasach funduszu pracowniczego polegała na tym, że każdy, obojętnie czy trzyletnie dziecko, czy mężczyzna w kwiecie i sile wieku, tudzież osoba już starsza, dostawała plasterek szynki, plasterek serka, plasterek ogórka, plasterek pomidorka, dwie kromki chleba, połowę masełka. To na tym polegała sprawiedliwość społeczna. I tak nie było sprawiedliwie. Przynajmniej nie było takiego czucia, że jest sprawiedliwe. Dzisiaj tak samo jest. Ciągle słyszę ludzi, którzy domagają się sprawiedliwości. Sprawiedliwość tamtych czasów była jasno określona. Nie wiem, czy pamiętacie taki stary film Sami Swoi, jak chyba babcia Kargulowa, tak, wkłada tam te granaty i mówi: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak? No młodzi nie widzieli filmu, także muszą zamiast tam Konana Barbarzyńce takie starsze filmy oglądać, bo są bardzo pouczające czasem, nie? Czyli to nie jest wcale tak, że będąc człowiekiem, który pragnie sprawiedliwości, łaknie tej sprawiedliwości, że to wzbudza w nas szczęście, bo to wzbudza w nas troskę, niepokój. Albo na przykład błogosławieni czy szczęśliwi miłosierni, słuchajcie. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Człowiek miłosierny to jest człowiek, który się poświęca, nie oczekując niczego w zamian. No i ktoś może powiedzieć, no oczywiście, bo nic nie dostanie w zamian. Gdzie możemy coś dostać w zamian? Dlatego to jest trudne być miłosiernym. Dlatego, że miłosierny człowiek nie działa według zasady odpuszczę, więc będzie mi odpuszczone. Tak? To jest taka rzymska maksyma, brzmi daj, będzie ci dane. Nie? Albo to jest, chyba to brzmi dokładnie, daje, żeby dostać. Jakby to trzeba przetłumaczyć. Ale to nie jest mowa o miłosiernych ludziach. Miłosierni to są tacy, którzy dają, nie oczekując nic w zamian. I tego mogą być pewni, że na wdzięczność lepiej nie liczyć. Wtedy nie jest się rozczarowany. Nie bywacie rozczarowani? Ja wam powiem, że ja jestem rozczarowany. Bywam rozczarowany. Pokój czyniący. Czynienie pokoju. Czy tak jak jest w tym tłumaczeniu, które na początku przeczytałem, chcę wam powiedzieć, to jest tłumaczenie Brandstettera. Ciekawe tłumaczenie Ewangelii Mateusza. Jest, było powiedziane, że ci, którzy czynią ład, tak? Ci, którzy czynią porządek, jak myślę o czynieniu ładu i porządku, to mi się przypomina wysiłek, który muszę włożyć, żeby na przykład w moim mieszkaniu był ład i porządek. W zasadzie to nie tyle ja wkładam, ile moja żona wkłada w ten duży wysiłek. Szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, słuchajcie. Oj, oj, to trzeba duży wysiłek włożyć. Ale wokół siebie zrobić ład i porządek. Pokój. To jest ciekawe, że to jest przetłumaczone jako pokój. No i wreszcie, jak można być szczęśliwym, jak jest się prześladowanym? Ja wymieniam tutaj słowo szczęśliwy i błogosławiony, to trochę na zmianę, może zaraz się wytłumaczę, dlatego że w tekście naszym, tym Mateuszowym, jest błogosławieni. Tylko że jak słyszę słowo błogosławiony, to od razu wszystko mówię, to tak musi być. Bo bycie błogosławionym to jest coś innego niż być szczęśliwym. Błogosławieni jesteśmy, kiedy jesteśmy prześladowani. To umiemy znieść. Ale czy to znaczy, że jesteśmy wtedy szczęśliwi? Nie wiem, czy was kiedyś obgadywano. Jak was obgadywano? Inaczej, tych, których z was obgadywano. Byliście wtedy szczęśliwi, że was obgadywano. Albo na przykład, kiedy ktoś się na was uwziął. Byliście szczęśliwi wtedy, kiedy ktoś się na was uwziął. Mam przed oczyma taki obraz dziecka bitego w szkole przez swoich kumpli. Jest prześladowany. To znaczy szczęśliwy. O co chodziło Jezusowi? O co chodziło Jezusowi? Macie jakiś pomysł? Co to znaczy być szczęśliwym? Czemu on w ten sposób powiedział o życiu człowieka? Pomyślałem sobie, po prostu tak wygląda życie człowieka. On nie powiedział nic, co nie jest prawdą. Po prostu nasze życie jest trudne. Ono nie jest takie, jakie byśmy chcieli, żeby było. Ono jest takie, jakie jest. Jakoś, nie wiem teraz. Czy nie jesteście zadowoleni, muszę wam powiedzieć. Czy powinienem wam powiedzieć, że ludzie będą zawsze mili dla was? Że ludzie zawsze będą o was dobrze mówić? Nie powiem tego. Że ludzie będą was zawsze szanować i doceniać? Też nie powiem. Bo bym skłamał. Ale po co to Jezus mówi? Co chce powiedzieć tamtym ludziom, którzy są pod tą górą? To byli różni ludzie, tacy jak my, starsi, młodsi, znudzeni życiem, rozczarowani życiem, wściekli, zdenerwowani, takim, którym już na niczym nie zależało. Tacy, którzy się tam przyplątali dlatego, że po prostu byli. Albo tacy, którzy poszli, bo poszli. Albo po prostu było dużo ludzi, więc można było jakoś zarobić, więc poszli. Nie mieli nic innego do roboty. Nie wiem, jacy to byli ludzie. Tak naprawdę był to cały tłum, który szedł za Jezusem z jakichś powodów. A może po prostu szedł za Jezusem dlatego, że Jezus ich nie oszukiwał. Mówił szczerze. Wasze życie jest trudne. Wasze życie jest takie może, jakiego nie chcecie. Chcielibyście inne, piękniejsze, cudowne. Czy trochę mnie denerwuje ten obraz 80-latka, który jeździ na rowerku na tych reklamach lepiej niż ja. Ja muszę wam powiedzieć, że jak 10 minut potrenuję na takim urządzeniu, na którym się chodzi, to potem muszę 10 minut siedzieć, żeby dochodzić do siebie. Jest całkiem poważnie. Ale postanowiłem się wziąć za siebie, bo doszedłem do wniosku, że jak to dalej pójdzie, to naprawdę będzie ze mną źle. Wczoraj byłem w Karpaczu na spotkaniu też i pomyślałem sobie, zejdę sobie z tej górki tam i wejdę pod górkę. No słuchajcie, w połowie górki doszedłem do wniosku, że najgłupszy pomysł dzisiejszy to było schodzić z tej górki. Ale wszedłem. Z jedną przerwą tylko. No tak. Skończyły się te czasy, kiedy mogłem biegać, powiedzmy, za piłką, tam i z powrotem po boisku. No tak jest. Jezus, wtedy, kiedy mówił o życiu, był szczery. I to nie jest koniec. Bo gdybym na tym dzisiaj skończył, to pytanie jest, o co chodzi? O co chodzi? Nie? Przyszedłeś nam tutaj powiedzieć, że nasze życie jest ciężkie, no to wyszliśmy zmotywowani. No bo na tym Jezus nie skończył. Bo potem Jezus mówi coś, co jest bardzo ważne. Do tych ludzi. Do nas. Tacy, jacy jesteśmy. Jak tu siedzimy, mówi takie słowa. Proszę posłuchajcie. Solą ziemi jesteście. A gdy sól zwietrzeje, jak przywrócić jej dobroć? Już nie zda się na nic. Niech ją wyrzucą, a ludzie podepczą. Jesteście światłem świata. Nie ukryje się miasto położone na szczycie góry. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, lecz na podwyższeniu, bo wtedy świeci wszystkim domownikom. I tak niech świeci wasza światłość przed obliczem ludzi, aby widzieli wasze dobre dzieła i oddali chwałę Ojcu waszemu, który jest w niebie. Jezus do tych ludzi najpierw im mówi, że są szczęśliwi, co ich trochę szokuje, bo jakoś nie umiał znaleźć szczęścia w tym swoim życiu. Teraz do nich mówi, wy, znaczy solą ziemi jesteście. Czujecie się jak sól ziemi? Nie? Ta sól, która użyźnia glebę, która jest ważna. Tak innymi słowy, by trzeba było powiedzieć, jesteście elitą społeczeństwa. Co wy na to? Czujecie się jak elita społeczeństwa? Do nas mówi. Dlatego, że my mamy coś do pokazania innym. Nie to, że jesteśmy lepsi od innych. Tak jak tu było powiedziane, zauważyliście w tym świadectwie, jakie stereotypy grają rolę.
O, myślę, że gdyby dzisiaj to świadectwo, powiedzmy to, co było tam ileś lat temu, nie mówmy ile, tak, z tymi, powiedzmy, tam wyobrażeniami, ja to też nie stela, więc to muszę się uczyć trochę tych świątkorzy, tak, czy potem to nawrócenie tam za starych pani, nie, czy to tak bardziej dobitnie to powiedziane, nie, tak jakbym to słyszał dzisiaj, to dzisiaj słyszę, to mi też mówią, że to, a co tam, to jest nieistotne, tam dzisiaj w dzisiejszym świecie to tam o nawróceniu, to kto to będzie gadać, poza tym komu jest potrzebne nawrócenie, a po co się modlić w ogóle i komu to jest potrzebne. Ale patrzcie, Pan Bóg chce, żebyśmy my byli świadectwem, tacy jak jesteśmy. Mamy być solą ziemi i światłością świata. Mam pytanie. Chcielibyście być kimś, kto by został zaproszony tu na środek i byłoby powiedziane, popatrzcie, to jest chrześcijanin. Albo popatrzcie, to jest człowiek wierzący. Jak byście się czuli? Wzór do naśladowania. Ale Jezus dokładnie to robi. Bo On mówi, wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto stojące na górze. Nie da się. Nie da się ukryć. I nie wymaga od nas, żebyśmy byli inni niż jesteśmy. Dlaczego? Dlatego, że sami z siebie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nikt z nas sam z siebie nie może stać się dobry, bo sobie tak postanowił, bo się tak wziął za siebie. Przecież cały czas o tym mówimy i powtarzamy. Właśnie ile razy w życiu słyszeliście, że jesteśmy zbawieni z łaski? Darmo. To znaczy, że Bóg nam to podarował. Dlatego, że sami z siebie byśmy nie byli w stanie tego zrobić. W Ewangelii Jana jest powiedziane, że beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus. A w innym miejscu mówi, jeżeli Ojciec was nie pociągnie, to nie jesteście w stanie. Chrystus dlatego umiera za nas na krzyżu. Dlatego, żeby nas przemieniać. On nie chce, jak mi się wydaje, nie chce, żebyśmy udawali kogoś innego. Ja wam się przyznam, że mam duże problemy ostatnio, dlatego, że jestem człowiekiem dość impulsywnym. Może tego nie widać, ale jestem. I zawsze byłem uczony, że nie powinienem okazywać swoich emocji. Nawet jak coś mnie bardzo denerwuje, to powinienem powiedzieć, a nic nie szkodzi. I ostatnio doszedłem do takiej myśli, mam nadzieję, że nie jest to herezja, że to nie jest dobre zachowanie. Dlatego, bo jeżeli coś jest nie tak, to powinienem to powiedzieć. Jeżeli ktoś mnie zrani, to powinienem o tym powiedzieć. Jeżeli ktoś mnie obrazi, to powinienem o tym powiedzieć. Jeżeli coś mnie dotknie, powinienem o tym powiedzieć. Ja nie jestem idealny. Osoba, z którą rozmawiam, też nie jest idealna. Chyba że. Na tym polega bycie solą ziemi, światłością świata, że tacy, jacy jesteśmy, potrafimy być pokorni. Wtedy, kiedy się smucimy, potrafimy przeżywać ten smutek i być ludźmi, którzy naśladują Chrystusa. Szczerze się smucić. To jest tak jak Job. Kiedy się go pytano, czemu nie złorzeczysz Bogu? Wtedy, kiedy być szczęśliwym, wtedy, kiedy nam zamyka się usta. To jest powiedziane dzisiaj. Wtedy, kiedy pragniemy, żeby inaczej wyglądał nasz świat, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I to, co nam pozostaje, to pozostaje nam pragnienia. Wtedy, kiedy musimy włożyć wysiłek, żeby coś wokół nas zmienić, wprowadzić ład, porządek. Ostatnio pewną teorię sobie taką wymyśliłem, ostatnio dużo myślę. Taką teorię wymyśliłem, że większa część naszego życia polega na porządkowaniu. To jest bardzo mi potrzebne, bo muszę zmierzyć się z problemem nie tylko bałaganu już na moim biurku, ale jak już tu wspomniałem, w pokoju moich dzieci. I to jest dość poważna rzecz. Zmierzenie się z tym bałaganem. I zauważyłem taką rzecz, że bałagan robi się sam. Bałagan robi się sam, natomiast sam się nie sprząta. To jest bardzo ważne odkrycie filozoficzne. Trudno znaleźć jest winnego tego samobałaganu, nie? I trudno jest znaleźć chętnego do samosprzątania. I sobie pomyślałem tak, że w zasadzie nasze życie polega na porządkowaniu. Na układaniu na swoje miejsce, w sprzątaniu. Zresztą, słuchajcie, Adam w ogrodzie Eden, pierwszą rzecz, którą miał do zrobienia, to miał uporządkować zwierzęta. Nie? Ponadawać imiona, znaczy tam ponazywać je wszystkie, nie? Czyli zrobić porządek z nimi. Uporządkować je. Dlatego większość naszego życia polega na robieniu porządku. To jest męczące. Porządek, poukładanie, ład, pokój. Większość naszego życia polega na wprowadzaniu harmonii i pokoju. Ale ta druga część robi się sama. To znaczy, że mamy robotę do końca życia. Mamy powiedziane, że błogosławieni to są ci, którzy są czystego serca. Ja sobie wyobrażam tak, że człowiek czystego serca to jest człowiek, który potrafi optymistycznie podejść do tego świata. Który nie zarzuca drugiemu tego, że jest jakimś takim człowiekiem, który tylko jest żądny krwi. Ciężka sprawa. Szczęśliwy człowiek, błogosławiony to człowiek, który potrafi znosić razy. Mogę sobie powiedzieć, że to jest rzecz, której się uczę. Jak znosić razy? Takie różnego rodzaju. Nie tylko fizyczne. Z tym mam spokój. Na razie nigdy jeszcze nie chciał uderzyć, aczkolwiek było różnie kiedyś. Patrząc na niektórych, to też jak rozmawiam czasem, to widzę, że tak na mnie patrzy dziwnie, że może by coś chciał, ale tak moja postura jest jakaś taka dość konkretna. Ale znoszenie innych razów, innych cierpień, to jest trudne. Tak naprawdę ta cała ósemka mówi o pewnym stylu życia, który na pierwszy rzut oka wcale nie jest stylem życia, który by nas pociągał. Ale żyjąc tak, człowiek jest szczęśliwy. Bo to jest człowiek, który jest świadomy tego, kim jest. Świadomy, że należy do Boga. Świadomy, że jego wartość leży w tym, że jest w Bogu, że do Niego należy. I szczerze powiedziawszy, jeżeli człowiek ma tą świadomość, że Chrystus umarł za mnie, to znaczy, że mam swoją godność. Zachęcam was do przeczytania o wolności chrześcijańskiej Lutra. Tam jest mowa o godności, mojej godności, jako człowieka wierzącego. A ci, którzy nie należą do Boga, no żal mi ich, bo nie wiedzą. Jeżeli mam kogoś, to widzę, że po prostu no nie daje rady, próbuję, no ciągle, ale nie daje rady. Widzę, że po prostu no nie jest tak, nie ma tyle, ile ja dostałem, tak? Nie mówię o zerach, tylko mówię o po prostu o tym, co jest w moim życiu. No to przecież nie będę na niego zły. No nie będę na niego zły, że on mnie obraża. No to jest tak, jak jest małe dziecko, tak? I ja nie pozwalam, tak, tam czasem powiedzmy, no, tej najmniejszej teraz, bo też ta reszta to już tak trudno im coś nie pozwolić, nie? Ale mam taką 3-letnią Polę, no i na przykład ona coś chce, no i nie, no po prostu nie. No i ona oczywiście krzyczy, no i coś tam i jest niezadowolona, bo, no ale no nie może, no przecież nie dam jej do ręki gorącej blachy z piekarnika, nie? No a ona bardzo by chciała, nie? No ale ja wiem, że ona nie może i no i tyle, no i co zrobić, no. Albo ona by chciała koniecznie pisać, wypisywać kartki świąteczne, tak? No nie może, no nawet gdyby chciała, no i smutno jest mi z tego powodu, że ona kiedyś wypisze, ale teraz nie. Co chcę przez to powiedzieć? Taka sama jest różnica pomiędzy tym człowiekiem, który jest błogosławiony, a tymi, którzy niestety nie są jeszcze. Dlatego bez żadnej żenady możemy być miastem, które stoi na górze i solą tej ziemi. Nie dlatego, że jesteśmy święci. To też takie inne słowo, które jest często nazywane. Nie dlatego, że jesteśmy święci. Tylko dlatego, że jesteśmy grzesznikami, którzy potrafią się do tego przyznać. W odróżnianiu od tych, którzy są grzesznikami, a cały czas udają, że są świętymi. Tak mi się to wydaje. Okay. Na koniec mam pytanie. Dużo było powiedziane. Można nawet powiedzieć, że za dużo. Ale pytanie. Czy jesteś szczęśliwy? Nie chcę powiedzieć, że żeby być szczęśliwym, to znaczy mieć wszystko pod dostatkiem i będzie cudowne, piękne życie bez żadnych problemów i że teraz wszystko, co tylko sobie człowiek wymarzy, to dostanie, to przyjść do Chrystusa. Nie, bo to jest nieprawda. Mówię to całkiem świadomie. To jest nieprawda, że jeżeli będziemy żyć z Chrystusem, będziemy mieli szczęście takie, jak sobie to wyobrażają ludzie, którzy są bez Chrystusa. Ale dostaniemy inny rodzaj szczęścia. Szczęście, które jest nie do opisania. Co się zmieniło w życiu jak Jurka, jego żony, przez noc? Ten sam dom, ta sama górka, byli nawet starsi o jeden dzień. Te same ubrania, a jednak całkiem inne podejście. Bo wszystko zależy od tego, co jest tutaj, a nie od tego, co jest na zewnątrz. I Chrystus nam to oferuje. Oferuje nam nowe spojrzenie na nas samych, a przez to i na innych. I to się nazywa nawróceniem. Bo nawrócenie to jest zmiana tutaj. Tu. I to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, bo życie człowieka się zmienia. Bo człowiek zaczyna myśleć innymi kategoriami. I nie dziwię się tym wszystkim, którzy walczą z potrzebą nawrócenia. Bo to jest najpotężniejsza broń, jaką dysponuje Pan Bóg na tej ziemi. Zmieniając człowieka tutaj. Czy tutaj, jak jest w Starym Testamencie. On tylko jest w stanie to zrobić. To się nazywa nawróceniem. Zmiana totalna myślenia, perspektywy życia. Jak to się odbywa? pomyślałem sobie, że powiem wam, żebyście teraz wyszli do przodu. Ale sobie tak myślę, może jest taki Jurek znowu tutaj, który myśli, a to będę wychodzić do przodu. Co to tam, kto to wymyślił? Okej, nie trzeba wychodzić do przodu. Bo to wszystko się dzieje przez modlitwę. Przez to, że kiedy przychodzi do Boga i mówi, Panie, jestem taki, jaki jestem. Jestem świadomy tego. Jestem grzesznikiem. Nie jestem lepszy od innych. To jest przykra świadomość, że nie jestem lepszy od was. Byłoby miło myśleć, że się tak jest. Nie jestem lepszy. Nie jestem lepszy od tych, których krytykuję. Nie jestem lepszy od tych, których nie lubię. Nie jestem lepszy od tych, których wręcz czasem nienawidzę. Jestem grzesznikiem. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Odpuszcza nam nasze grzechy i spełnia jeszcze jedną obietnicę. Daje nowe życie. Może zmienić nasze życie. To znaczy nie, że się obudzimy 20 lat młodsi. Obudzimy się na pewno jeden dzień starsi. Ale obudzimy się inni wewnętrznie. To jest tajemnica szczęścia. Tajemnica szczęścia jest w nas, a nie poza nami. A jako ludzie wierzący wiemy, że w nas jest Pan Bóg, jest Duch Święty. Więc teraz pytanie, jesteś szczęśliwy? Nic nie musisz robić. Wystarczy, że staniesz przed Bogiem taki, jaki jesteś. Powiesz, Panie Boże, źle mi. To zawalam. To zrobię źle. To zrobiłem przeciwko Tobie. To zrobiłem przeciwko temu. To zrobiłem przeciwko temu. Wybacz. To są ludzie godni naśladowania. To jest cud ziemi i światło świata. Amen. Chcę Was zaprosić teraz do modlitwy. Takiej najpierw cichej modlitwy. Żeby każdy pomyślał, czy cokolwiek, co było tutaj dzisiaj powiedziane, śpiewane, w świadectwie, w zwiastowaniu, w pieśniach, w modlitwach, czy was w jakikolwiek sposób dotknęło. Jeżeli dotknęło, to jest teraz ten czas, żeby powiedzieć Panu Bogu o tym, co was dotknęło. Najpierw w ciszy. Pozwólcie, że ja potem zakończę modlitwę. Drogi Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nie wymagasz ode mnie, żebym był lepszy niż mogę być. Panie, Ty widzisz mnie, widzisz moje błędy, widzisz moje grzechy, widzisz, jak często nie potrafię sobie poradzić, widzisz, jak często podejmuję złe decyzje. Widzisz często, jak złość bierze górę. Widzisz, jak się boję. Widzisz, jak uciekam i się kryję. Dziękuję Ci, że Chrystus umarł za mnie. I za to, że to moje życie oddane Tobie, pomimo tego, że jest tak niedoskonałe, że jest to życie szczęśliwe i że przez to może być świadectwem dla innych. Że przez to, jak inni patrzą na to moje trudne życie, mogą się zachwycać Twoją wielkością. Bo cudem jest to, że Ty jesteś z człowiekiem. Panie, dziękuję Ci za to, że przyjmujesz mnie. Dajesz mi nową perspektywę życia. Dajesz mi nowe serce. Dajesz mi nowy umysł. I dajesz mi szczęście, którego inni może nie rozumieją. Proszę Cię, daj mi cierpliwość, żebym mógł dla innych być przykładem. Po to, żeby oni zrozumieli, na czym polega to szczęście. Panie, dziękuję, że jesteśmy błogosławionymi. Amen.
Dziękujemy za to wskazanie na szczęście, które jest darem naszego Pana. Zanim zespół poprowadzi nas ostatniej pieśni, ja chciałem serdecznie zaprosić jutro w sobotę na drugi dzień naszej ewangelizacji. Pieśniami usłuży oktet z Malinki, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, a chcielibyśmy także zaprosić tych, których dzisiaj pomiędzy nami nie ma, aby ten jutrzejszy wieczór mógł być wspólnie razem pod Bożym Słowem spędzony. A teraz na zakończenie poprosimy o święty żar. Niech w sercach naszych płonie.
Całym sercem, chcemy służyć Ci. Daj nam moc, świętymi być.